Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Stolica Apostolska a Kościół Katolicki w ZSRR po II wojnie światowej. To temat ostatniej już audycji księdza Romana Dzwonkowskiego z cyklu Będziecie moimi świadkami. Ponadto gościem w studiu będzie dyrektor wydawnictwa Pallottinum, ojciec Stefan Dusza. Nie braknie także watykańskich aktualności dnia. 8 lipca na magazyn zaprasza Państwa ksiądz Józef Polak.
W południe Benedykt XVI spotkał się w sali bolońskiej z Radą Kardynałów zajmującą się problemami organizacyjnymi Stolicy Apostolskiej. Tematem spotkania był bilans finansowy Stolicy Świętej za rok 2004, który zostanie zaprezentowany w poniedziałek, mówi członek Rady kardynał Edmund Kazimierz Szoka.
Ogólnie rzecz biorąc, wykonujemy ogromną pracę, jeśli weźmiemy pod uwagę liczbę zatrudnionych osób i posiadany sprzęt. Nie oznacza to jednak, że nie możemy jej udoskonalić. W każdym działaniu administracyjnym trzeba dokonać rewizji metod pracy i procedur zarządzania. Naszym zadaniem jest pomoc Ojcu Świętemu w jego posłudze Kościołowi Powszechnemu. Musimy zatroszczyć się, aby nasze działania były skuteczne i wydajne.
Ponadto na prywatnych audiencjach papież przyjął m.in. ambasadorów Rosji, Witalia Litwina, Paragwaju, Marcosa Martineza Mendietę i Meksyku, Javiera Moctezumę Barragana, którzy kończą misję przy Watykanie.
W Nigerii powstała nowa diecezja. Wydzielono ją z terenu diecezji Enugu, położonej na południu tego afrykańskiego kraju. Stolicą nowej kościelnej jednostki terytorialnej będzie miejscowość Awgu. Jej pierwszym biskupem papież mianował 55-letniego księdza Johna Ifeanikuku Okoję, wykładającego do tej pory Pismo Święte w seminarium duchownym w Enugu. Diecezja Awgu obejmie teren o powierzchni 1310 km2. Obszar ten zamieszkuje 600 tysięcy osób, z których ponad połowa to katolicy. W 22 parafiach pracować tam będzie ponad 40 kapłanów oraz około 30 osób zakonnych. W studiu dyrektor wydawnictwa Pallottinum, ksiądz Stefan Dusza. Witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Co możemy powiedzieć o waszych nowościach, które w tej chwili wychodzą na rynek?
Warto jest zasygnalizować całą serię biblijną. Proponujemy w tej chwili tak zwaną Biblię szkolną. Otóż trzy diecezje postanowiły przybliżyć szkołom Biblię jako książkę niezbędną w nauczaniu. I mianowicie Kuria Opolska, ksiądz profesor Matysek, zaproponował, ażeby pod nowym edytorskim wydaniem, szatą, pokazać Biblię Tysiąclecia. I oto właśnie prezentujemy w tej chwili w nowej szacie graficznej Biblię szkolną, które już zamówiły trzy diecezje. Opolska, Gliwicka i Bielsko-Żywiecka.
Wspomnieliśmy o serii biblijnej. To nie jest jedyna książka, którą obecnie wypuszczacie na rynek.
Przede wszystkim najbardziej, myślę, na tę wiadomość czekają grupy neokatechumenalne. To jest realna zapowiedź ukazania się Biblii Jerozolimskiej. W tej chwili wszystkie teksty istnieją, zwłaszcza teksty przypisów, opracowane przez zespół neokatechumenalny z Lublina, którym przewodzi ksiądz biskup Kiernikowski. I w tej chwili otrzymaliśmy już imprimatur do tych opracowań z kurii z kolei poznańskiej. Prace redakcyjne polegać będą jeszcze na skorelowaniu tych nowych przypisów z tekstem oryginalnym Biblii Tysiąclecia. To jeszcze potrwa, ale myślę, że już niedługo. Ja jestem optymistą, że na przełomie roku powinna się już wreszcie ukazać długo oczekiwana Biblia Jerozolimska. Poza tym w serii biblijnej mamy w tej chwili wznowienie dużego komentarza do Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu. Próbujemy przybliżyć dawno wyczerpany, ale niemniej bardzo dobrze przygotowany komentarz. Rozpoczynamy wznowieniem komentarza do Ewangelii według Świętego Mateusza. Taką pomocą nową na rynku polskim, ale starszą ale nie ma lepszej, to są instytucje Starego Testamentu przez znakomitego profesora Szkoły Biblijnej w Jerozolimie, Rolanda Devo. Instytucje Starego Testamentu wskazują na sytuacje, w jakich Izrael prowadził swoje życie, a więc jak wyglądało małżeństwo, jak wyglądała synagoga, jak wyglądał społeczny status Izraelity w tamtym okresie. Bardzo pomocna dla rozumienia Starego Testamentu.
Na rynku polskim pojawia się wiele rzeczy autorstwa kardynała Ratzingera. Także Pallottinum jedną książkę wydało.
To znaczy ta książka była przygotowana wcześniej. Jest to jeden z działów słabo znanych myśli Ratzingera. To jest Mariologia Ratzingera. Otóż książka nosi tytuł Wzniosła córa Sionu. Jest to tytuł, który zaczerpnął kardynał Ratzinger z dokumentów soborowych. I właśnie widzimy Ratzingera jeszcze jako doskonałego i pogłębionego badacza, czy przede wszystkim przeżywającego sprawy maryjne.
Pallottinum wydaje również księgi liturgiczne.
Przede wszystkim wydajemy mszał ołtarzowy, lekcjonarze. Wielu księży zwłaszcza dopytuje się, co z tym nowym mszałem. No więc poza ukazaniem się wstępu, to pozostałe prace nad nowym mszałem trwają, są w tłumaczeniu, w redakcji. Prowadzi tę sprawę Komisja Liturgiczna Episkopatu Polski pod przewodem księdza biskupa Stefana Cichego. Natomiast myślę, że też uraduje wreszcie wielu informacja, że na liczne prośby, ażeby jednak pocienić grubość brewiarza, to przystąpiliśmy teraz do realizacji nowej serii, która będzie wydawana na cieńszym papierze. W tej chwili powinien się ukazać tom pierwszy liturgii godzin obejmujący Adwent, myślę, że przed Adwentem. Kolejny tom w tej cieńszej formie to byłby tom wakacyjny, który najbardziej jest taki trudny w wożeniu i tutaj miejmy nadzieję, że księża będą zadowoleni z tego nowego wydania.
Oprócz książek Pallottinum wydaje również regularnie Komunio.
Tak, i tu właśnie na pożegnanie Jana Pawła II i na powitanie Benedykta XVI wydaliśmy kolejny numer Komunio, który zawiera moim zdaniem jeden z ciekawszych aspektów spojrzenia na Jana Pawła II oczami nie Polaka. To jest pan Serge Land, dyrektor naczelny Komunio wersji francuskiej. Ja osobiście z wielkim wzruszeniem czytałem, że nie tylko Polacy potrafią mówić pięknie i przede wszystkim pogłębiająco pokazywać sylwetkę Jana Pawła II. W tym roku Komunio Polskie obchodzi 25 lat, a więc już jesteśmy na rynku dość długo. Miejmy nadzieję, że kolejne będą również owocne.
Gratulujemy serdecznie srebrnego jubileuszu Pisma księdzu dyrektorowi. Dziękujemy za wizytę w studiu. Przypomnijmy, naszym gościem był ksiądz Stefan Dusza, dyrektor wydawnictwa Pallottinum. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Będziecie moimi świadkami. Dzieje Kościoła katolickiego w Rosji sowieckiej. Przed mikrofonem ksiądz Roman Dzwonkowski.
Stolica Apostolska, a Kościół katolicki w ZSRR po II wojnie światowej. W wyniku umowy jałtańskiej na zajętych przez ZSRR ziemiach znalazło się kilkanaście diecezji Kościoła katolickiego, kilkunastu biskupów, około 1500 księży i kilka milionów katolików. Ich losy były przedmiotem żywego zainteresowania kolejnych papieży od Piusa XII poczynając. Przez niemal 20 lat nie istniały jednak możliwości podejmowania przez nich poważniejszych działań na rzecz tego Kościoła jakkolwiek dochodziło w tym czasie do sporadycznych spotkań dyplomatów sowieckich i przedstawicieli Stolicy Apostolskiej. Miały one jednak niezobowiązujący i jedynie sondażowy charakter. Wyraźne zmiany nastąpiły na początku lat 60. w czasie II Soboru Watykańskiego. Obecny na nim za zgodą władz sowieckich ksiądz Julian Zwajwod z Łotwy został w 1964 roku w Rzymie konsekrowany na biskupa Rygi, a w następnym roku sakrę biskupią otrzymał tam również ksiądz Matulaitis Labukas z Kowna. Był to początek odbudowy w krajach bałtyckich wymierającej już hierarchii kościelnej w osobach biskupów za milczącą lub wyraźną zgodą Moskwy. Również w latach 60. rozpoczęły się spotkania papieża Pawła VI z dyplomatami sowieckimi i ich wizyty w Watykanie. Pierwsze z ministrem spraw zagranicznych ZSRR Andrejem Gromyko miało miejsce w ONZ w 1965 roku. Później trzykrotnie składał on wizytę temuż papieżowi w latach 1966, 1970 i 1974. W 1967 roku doszło do spotkania na Watykanie Pawła VI z Nikołajem Podgornym, przewodniczącym Prezydium Rady Najwyższej ZSRR. Rosja sowiecka dostrzegała zawsze międzynarodowy prestiż Stolicy Apostolskiej i siłę moralną, jaką stanowił Kościół katolicki wewnątrz poszczególnych państw. Przez tego rodzaju kontakty próbowała podbudować swoją opinię na arenie międzynarodowej. Dla papieża była to okazja do poruszania sprawy obecności Kościoła katolickiego na obszarze ZSRR i sytuacji katolików w tym państwie. O staraniach podejmowanych przez Stolicę Apostolską w okresie powojennym w celu niesienia pomocy Kościołowi katolickiemu w ZSRR dotychczas mało wiadomo. Historia ujawni je dopiero w przyszłości. Warto jednak odnotować to, co już jest znane. Według informacji przewodniczącego Rady do Spraw Kultów Religijnych przy Radzie Ministrów ZSRR Władimira Kurojedowa, podanej w jego wykładzie z dnia 25 kwietnia 1972 roku podczas Ogólnozwiązkowej Narady Pełnomocników do Spraw Kultów Religijnych w Moskwie, papież Paweł VI w 1968 roku zwrócił się do władz ZSRR z szeregiem, jak mówił Kurojedow, cytuję, nieuzasadnionych żądań. Koniec cytatu. Chodziło o zgodę na stworzenie na Ukrainie Zachodniej i na Białorusi Zachodniej oraz w centralnej Rosji i na Syberii diecezji katolickich kierowanych przez biskupów, na zwiększenie ilości seminariów duchownych oraz przyjęcie nuncjusza apostolskiego w Moskwie. Odpowiedź była negatywna. Z kolei w lutym 1971 roku sekretarz Rady do Spraw Publicznych Kościoła, arcybiskup Agostino Casaroli, podczas swojej wizyty w Moskwie z okazji potwierdzenia przez Stolicę Apostolską jej poparcia układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej podniósł, jak informował Kurojedow, cytuję, taktownie, lecz natarczywie problem według autora wykładu rzekomo niepełnoprawnego położenia katolików w porównaniu z wierzącymi innych wyznań. Postawił także pytanie na temat możliwości mianowania biskupa katolickiego na Białorusi. Powyższa informacja Kurojedowa kończyła się stwierdzeniem, że delegatowi papieża wytłumaczono, iż władze ZSRR na to nie pójdą i że wyjechał on z niczym. Wyjście władz sowieckich poza ramy anachronicznej ideologii komunistycznej miało się dokonać dopiero za kilkanaście lat. Najnowszy i przełomowy okres dziejów Kościoła katolickiego w ZSRR zapoczątkował pontyfikat Jana Pawła II. Wybór na stolicę Piątrowo kardynała Karola Wojtyły z Polski obudził w kościele katolickim na zachodnich terenach ZSRR ogromne nadzieje, które nie zostały zawiedzione. Zmiany polityczne, a następnie prawne, wprowadzone w tym państwie przez Michaiła Gorbaczowa 10 lat po tym wyborze, stały się początkiem zasadniczych zmian w dotychczasowym położeniu wszystkich kościołów i religii w tym państwie. Decydującym momentem była bezprecedensowa wizyta sowieckiego szefa partii Michaiła Gorbaczowa w Watykanie dnia 1 grudnia 1989 roku. Podczas spotkania z papieżem Janem Pawłem II zapowiedział on uchwalenie nowej ustawy o wolności sumienia w ZSRR i nadanie stosunkom sowiecko-watykańskim oficjalnego statusu. Ten sam postulat wyraził także Jan Paweł II, wskazując, że mogłyby one posłużyć pełnej normalizacji położenia Kościoła w ZSRR zgodnie z założeniami zapowiedzianej ustawy o wolności religijnej. Papież powiedział także swojemu gościowi, że pragnie powołania hierarchii kościelnej tam, gdzie istniała ona w przeszłości, wyznaczenia nowych granic diecezji zgodnie z granicami państwowymi, otwarcia seminariów duchownych oraz zgody na działalność duszpasterską księży katolickich. Skala poruszonych wówczas przez papieża problemów była ogromna. W tym czasie żyło już bowiem w ZSRR 13 milionów katolików, z czego połowa była obrządku łacińskiego. W polskich parafiach katolickich na Białorusi i Ukrainie wierni spontanicznie modlili się za Michaiła Gorbaczowa. Był to wyraz wdzięczności za przywracanie swobód religijnych. Zarysowany przez papieża plan odbudowy kościoła w ZSRR wszedł niebawem w stadium realizacji. Jeszcze przed wspomnianym spotkaniem konsekrowany został przez Jana Pawła II w Rzymie 25 lipca 1989 roku pierwszy po 50 latach biskup dla Białorusi, ksiądz Tadeusz Kondrusiewicz, mianowany jednocześnie administratorem apostolskim dla katolików w tym kraju. Dnia 15 marca 1990 roku arcybiskup Francesco Colasuono został mianowany pierwszym nuncjuszem w Moskwie. Po kilkudziesięciu latach reaktywowane zostały w 1991 roku diecezje na Ukrainie zlikwidowane przez władze sowieckie przed 70 laty. Żytomierska i Kamieniecko-Podolska oraz archidiecezja lwowska w nowych granicach Ukrainy. Mianowani zostali ich biskupi ordynariusze Jan Purwiński w Żytomierzu, Jan Olszański w Kamieńcu Podolskim i Marian Jaworski we Lwowie. Ten ostatni otrzymał także biskupów pomocniczych w osobach ojca Rafała Kiernickiego, długoletniego proboszcza katedry lwowskiej i księdza Markijana Trofimiaka. W tym samym roku powołana została do życia diecezja grodzieńska, której ordynariuszem został nowo mianowany biskup Aleksander Kaszkiewicz i stworzona została archidiecezja mińsko-mochylowska. Na jej czele stanął dotychczasowy wikariusz generalny diecezji pińskiej i proboszcz katedry w Pińsku, ksiądz Kazimierz Świątek, mianowany arcybiskupem. W kwietniu tegoż roku Jan Paweł II ustanowił także trzy administratury apostolskie w Rosji Europejskiej, na Syberii i w Kazachstanie. Objęli je arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz z siedzibą w Moskwie, biskup Józef Wert z siedzibą w Nowosybirsku i biskup Jan Lęga z siedzibą w Karagandzie. Również w 1991 roku powstały seminaria duchowne w Grodnie na Białorusi i w Grudku Podolskim na Ukrainie. Gdy 25 grudnia 1991 roku doszło w Puszczy Białowieskiej do rozwiązania się ZSRR, nowe struktury administracyjne Kościoła katolickiego obrządku łacińskiego stworzone przez papieża Jana Pawła II były już o wiele bardziej rozwinięte niż w chwili powstania tego państwa w 1917 roku. Rozpoczynała się praca nad odbudową niewymiernych zniszczeń moralnych spowodowanych przez system komunistyczny.
Była to audycja z cyklu Będziecie moimi świadkami w opracowaniu księdza Romana Dzwonkowskiego.
Wysłuchali Państwo ostatniej już audycji tego cyklu. Księdzu profesorowi Romanowi Dzwonkowskiemu, Pallotynowi, z serca dziękujemy za trud włożony w jego opracowanie. Państwu za uwagę. Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.